z naszym zdrowiem to trochę tak jak z tą mickiewiczowską inwokacją do pana Tadeusza, czyli z tą mickiewiczowską Litwą. Interesujemy się nim dopiero wtedy, gdy je tracimy. A wtedy nagle, w możliwie jak najszybszym tempie, trybie, szukamy dostępu do lekarza, pielęgniarki czy fizjoterapeuty. Dzisiaj, szanowni państwo, w programie Campus Opole porozmawiamy o zdrowiu. Oczywiście o zdrowiu w pewnym szerokim kontekście dotyczącym uczelni kształcącej specjalistów. O nasze zdrowie, ale też o naszą urodę dbających, bo o kosmetologii nie chcę zapominać. A więc dzisiaj o uczelni, która póki co jest jedyną tego typu placówką w Opolu i regionie. Póki co, bo szykują się duże zmiany. Zmiany na Uniwersytecie Opolskim, o czym też porozmawiamy. A dzisiaj w ramach naszego programu Campus Opole rozmawiamy z jego magnificencją, rektorem Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, panem doktorem Tomaszem Halskim. Witam serdecznie, panie rektorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Szanowni państwo, ja też wypadałoby, żebym się przedstawił. Ja nazywam się Mariusz Piestrak. Nie po raz pierwszy, bo po raz szósty już w programie Campus Opole. Panie rektorze, tak zacznę bardzo krótko. Co słychać na pana uczelni?
No, zaczyna się rok akademicki. W 18 dniu roku akademickiego, czyli 18 października, rozpoczynamy inaugurację oficjalną roku akademickiego. I to są te oficjalne wieści, takie jak co roku. Mhm.
Tak jak akurat się składa, że to jest chyba ostatnia z inauguracji w Opolu. Już większość uczelni, prawie wszystkie uczelnie już swoją inaugurację odbyło.
To już chyba tradycyjnie. Tradycyjnie zawsze robimy w mniej więcej między 15 a 18 października. Tak się utarło. Rzeczywiście rok, miesiąc październik jest zawsze co rokiem dla, co roku jest dla kadry, a w szczególności dla rektorów, prorektorów takim miesiącem wyjazdowym, bo krążymy po całej Polsce, no i wtedy nasi studenci są pozbawieni władzy czasami, no ale oczywiście to jest żart, natomiast jak najbardziej.
Przepraszam, że wchodzę słowo, ale ja tutaj absolutnie mogę przyklasnąć temu, co pan rektor mówi. Szanowni państwo, ja próbowałem się chyba 2 albo 3 tygodnie umówić z panem rektorem na program.
Przyznaję, prawda.
I faktycznie non-stop był w rozjazdach, był nieobecny.
No, takie życie w październiku rektora i prorektorów. Co nowego? No oczywiście w tych takich poważniejszych sprawach, oprócz tego, co tradycyjne, to jest no, fakt nowej kadencji. Akurat tutaj w przypadku rektora nie ma większych zmian, bo zostałem ponownie wybrany na tą funkcję i tutaj bardzo się oczywiście z jednej strony ucieszyłem, ale z drugiej strony już wiem, z czym to się je. I ta radość była zupełnie inna niż 4 lata temu.
No oczywiście gratulujemy.
Dziękuję bardzo, ale poczucie już tej odpowiedzialności jest nie tylko większe, ale przede wszystkim bardziej świadome. Natomiast mamy w tej chwili nową panią prorektor do spraw nauki i rozwoju, panią profesor Jolantę Kozłowską i tutaj pani profesor ma takie bardzo duże zadanie, jeśli chodzi o naszą uczelnię, no zadbać o jej rozwój, bo będzie to taki trudny temat najbliższe, myślę, że nawet 5-7 lat będzie takim wyznacznikiem, w którą stronę uczelnia pójdzie. Oczywiście wraz ze zmianami w naszej uczelni, z nową kadencją, postanowiliśmy ze względu na pewien taki wiek dojrzały już naszej uczelni, chociaż 13 lat to jeszcze nie jest w pełni dojrzały, natomiast chyba na poziomie rozwoju naszej uczelni był czas najwyższy, żeby nasze jednostki podstawowe przyjęły miano wydziałów i rzeczywiście w tej chwili na naszej uczelni w miejsce instytutów zostały powołane wydziały. Są to tak jak poprzednio, ale jednak to są już takie bardziej dojrzałe podstawowe jednostki samodzielne na uczelni i mamy 5 wydziałów. Wydział pielęgniarstwa, wydział położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii i nowy wydział dietetyki.
Mhm. O tych wydziałach jeszcze dzisiaj porozmawiamy, natomiast chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, wprawdzie jesteśmy już po rekrutacji, ale jeśli mielibyśmy tak w kilku zdaniach opowiedzieć, co takiego przyciąga studenta do Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu? Patrząc na to, w jaki sposób uczelnia się reklamuje, albo na przykład jak wygląda Państwa strona internetowa, widzę, że podkreślane są co najmniej 2 albo 3 rzeczy. Profesjonalna kadra, zaplecze, no i te kierunki i możliwości rozwoju po ukończeniu tych kierunków. kierunkach, kierunków, czyli w gruncie rzeczy praca po studiach.
Myślę, że oczywiście dla młodego człowieka ten ostatni element jest bardzo ważny, żeby mieć jakąś perspektywę. Kiedy skończę nawet studia, albo tylko studia licencjackie, to mam pracę, to mam pewną wizję, co mogę dalej robić, czy jeśli mi będzie na to stać i będę miał możliwości, to jeszcze będę studiował na studiach magisterskich, ale jeśli przyjdzie taka potrzeba, to mogę iść od razu do pracy. Ja też zawsze osobiście podkreślam jeden aspekt. To, że ta uczelnia jest w Opolu, to tak naprawdę, no, oczywiście trochę przypadek, ale nie przypadek, że ona się utrzymuje i tak dobrze się rozwija. Dlaczego? Dlatego, że jednak Śląsko-Polski w pewnym stopniu zawsze kultywuje pracę w zawodach medycznych. I tu rzeczywiście jest to praca zawsze pożądana. Praca pielęgniarki, pielęgniarza. Oczywiście no, lekarz to jest tym szczytem, natomiast każdy inny zawód medyczny jest tutaj dobrze widziany i myślę, że ta młodzież jest do tego przygotowana. Dodatkowo jest, to zawsze podkreślają, szczególnie wykładowcy z innych miast, Wrocławia na przykład, jak przyjeżdżają, to mówią, że nasi studenci są inni niż wrocławscy, dolnośląscy. Dlaczego? No dlatego, że są bardziej grzeczni. Ja bym powiedział, że są po prostu dobrze wychowani. Myślę, że ta kultura domu Śląska Opolskiego naprawdę przynosi, ta tradycja tej kultury przynosi no, niesamowite efekty właśnie w postaci tego, że nasza młodzież jest jak gdyby bardziej dojrzała. Ich zachowania są troszkę bardziej dojrzałe i stąd ich wybory studiów też są bardziej dojrzałe i oni nie przychodzą na studia, żeby tylko mieć finalnie tak zwany papierek, tylko finalnie, żeby mieć konkretny zawód, do którego on już wie, przychodząc do tej uczelni, że trzeba mieć na przykład pewien poziom empatii. A empatia jest jednak elementem dobrego wychowania. I myślę, że to powoduje, że mamy tak dużo zawsze kandydatów. No i potem w efekcie studentów. Po raz kolejny, no nie mieliśmy na razie jeszcze roku w historii uczelni, żeby liczba studentów na pierwszym roku była mniejsza niż w roku ubiegłym. No i to samo było w tym roku. I to nawet w tym roku jestem no, dość mocno zaskoczony tak dość dużym wzrostem, bo praktycznie 20%.
Czyli 20% progresu, tak, zwiększenia
tak,
liczby studentów w stosunku do
ubiegłego roku.
Ubiegłego roku.
Czyli aczkolwiek w tym jest jedna ta łyżka dziegciu, polegająca na tym, że jest mniejsze zainteresowanie studiami zaocznymi. Ale myślę, że też to widzimy, jak dzisiejsza młodzież jest bardzo szybko potrafi znaleźć pewne sposoby na radzenie sobie w życiu i tym sposobem jest radzenie sobie na studiach stacjonarnych. Świetnie godzą sobie pracę ze studiami, w związku z tym po co mam płacić, jak mogę iść na dzienne. Uczelnia mi daje możliwości, pomimo ogromnego programu, bo tu naprawdę należy podkreślić, że pielęgniarki i położne mają więcej godzin przez 3 lata razem z praktykami niż na kierunku lekarskim przez 6 lat.
To mówimy często, o wszystkich godzinach nauczania, tak?
Tak jest. Często można znaleźć na forach różnych, i się komentuje studiowanie, szczególnie na naszej uczelni, to są teksty typu, no wiesz, słuchaj, jasne, możesz iść, ale pamiętaj, tam wcześniej jako 20 to nie wyjdziesz, a zaczynasz nawet o 7, jeśli masz praktykę. I to tak, no i oczywiście na wakacjach jeszcze praktyki, także to są naprawdę, to jest 5000 ponad, praktycznie 5000 godzin tych kontaktowych z nauczycielem, do tego samokształcenie jeszcze jest, 5000 godzin w 6 semestrów. To naprawdę jest duży wysiłek. I później, szczególnie na drugim stopniu, widzimy naprawdę już w tej chwili regułę, że nasi studenci, absolwenci pierwszego stopnia świetnie sobie, natychmiast znajdują pracę i natychmiast tak ustawiają sobie godziny pracy, że mogą studiować dziennie na drugim stopniu.
Proszę powiedzieć, progres, zdecydowany progres, przyrost liczby studentów, 20% więcej studentów, no to myślę, że próżno szukać podobnego wyniku w ościennych województwach nawet. Proszę powiedzieć, jakie uczelnie w takim razie stanowią dla państwa taki bezpośredni, no dobrze, pośrednią konkurencję? Wiadomo, że w Opolu konkurencji przynajmniej póki co nie mamy.
No, w zakresie fizjoterapii oczywiście jest już no, dużo starszy wydział wychowania chyba fizycznego i fizjoterapii i z kierunkiem fizjoterapia.
Na Politechnice
Opolskiej. z którym jesteśmy oczywiście zaprzyjaźnieni, bo przecież wszyscy wykładowcy się znają. Trudno, żebyśmy się nie znali. Zresztą w tej chwili właśnie zjednoczyła nas walka o ustawę o zawodzie fizjoterapii, także dodatkowo, także tutaj naprawdę zawsze na wszelkich spotkaniach Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii właśnie podkreślamy, że na Politechnice goszczona jest medyczna i odwrotnie, jeśli jest jakaś sytuacja, jakiegoś kursu czy coś takiego, także zawsze tu wspólnie różne akcje robimy. Ale oczywiście w aspekcie takiego rynku patrząc się, no to można mówić o jakimś tam tak zwanej konkurencji, aczkolwiek ja boję i nie chcę używać takiego sformułowania, jeśli chodzi o kształcenie. Bo to jest tak jak każda oczywiście konkurencja w biznesie. Ona tak naprawdę jest dobra dla klienta. Tak samo jest tutaj. W kształceniu, jeśli w jednym mieście, w jednym jakimś stosunkowo niewielkim terenie funkcjonują dwa kierunki, te same, na dwóch różnych uczelniach, to powoduje to wzrost zawsze, wzrost poziomu kształcenia. Również dla kadry, również dla studentów. Ta rywalizacja w tym momencie jest naprawdę taka dobra. Oczywiście patrząc się bliżej, to jest jeszcze NYSA z kierunkami podobnymi, bo i pielęgniarstwo, i kosmetologia, i dietetyka chyba na 90%, ale dietetyka chyba również. Na 100%. Dietetyka również. Czyli mamy te trzy kierunki, ale jednak ta odległość jest tutaj, no ja uważam, że nie jest konkurencyjna. Cieszę się i gratuluję koleżankom i kolegom w NYSie też drugiego stopnia pielęgniarstwa, bo cieszy, że nasze pielęgniarki, nasi pielęgniarze mogą dokształcać się, bo jestem pewny, że za 5-10 lat tytuł magistra pielęgniarstwa będzie niezwykle ważny, ponieważ to będzie ten człowiek, ten pracownik, który będzie zarządzał, teoretycznie tak powinno być, ale on będzie zarządzał pracą, bo na pewno prędzej czy później wytworzy się przy tej polityce również, która w tej chwili jest prowadzona, wytworzy się zawód typu asystent pielęgniarstwa. Oczywiście w tej chwili mamy opiekun medyczny, ale myślę, że będzie bardziej wyspecjalizowany taki asystent pielęgniarstwa i taką grupą pacjentów będzie zarządzał magister, bo tak jest na całym świecie. Nie zapomnę wizytę pani dyrektor kliniki z Mainz uniwersyteckiej, która kiedy pokazywaliśmy oddział i ona się pytała, a ta pani to kto, a ten pan to kto? I to pielęgniarz, pielęgniarka. A on mówi, ale z jakim tytułem? No licencjat, bachelor albo magister. Ona mówi, ale to macie jakieś bardzo źródła finansowania szpitali bardzo wysokie, bo mnie nie byłoby stać na tyle pielęgniarek na jednym oddziale. To pokazuje właśnie, że to jest taki moment, że można wykorzystać w tym tak zwanym branżowym kształceniu, żeby tworzyć tego typu strukturę. No bo jednak coś takiego musi być. Być może to powinno pozostać tak, jak jest w tej chwili, że to jest licencja, kwestia kompetencji, ale ja nie chcę zabierać absolutnie, żeby nikt tego źle nie odebrał, że chcę zabierać licencjatom kompetencje, bo w tej chwili, jeśli ktoś kończy studia licencjackie z zakresu pielęgniarstwa, ma pełne prawa wykonywania zawodu i tak ma być. Bo to jest wystarczający poziom do tego, żeby uzyskać te podstawowe, pełne kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa. Natomiast czy tworzyć te pomocnicze zawody, no skoro nie ma pielęgniarek tak zwanych w pracy, no to coś trzeba ewentualnie wymyśleć. Ale wiemy, że to jest zbyt skomplikowany temat i nie da się tutaj jednym poglądem albo jedną jakimś rozwiązaniem, propozycją rozwiązać ten problem.
Jasne. Temat na pewno na zdecydowanie dłuższą dyskusję. Natomiast chodzi mi po głowie cały czas oferta szkół policjalnych. Różnych szkół, mamy ich choćby w Opolu mnóstwo. W niektórych z nich, przynajmniej jeszcze do niedawna, funkcjonował zawód technika opiekuna medycznego.
Tak, ten zawód dalej jest, bo on jest chyba w rejestrze zawodów i dalej to kształcenie jest.
Czy to jest jakaś konkurencja dla państwa?
Nie, zupełnie tak tego nie odbieramy. Bo to jednak osoby, które mają matury, to decydują się na te pełne kwalifikacje zawodowe w zakresach tych zawodów medycznych.
Czyli opiekun medyczny w znaczeniu technika opiekuna medycznego, a kwalifikacje, które otrzymuje u państwa na uczelni, dają większe kompetencje w pracy?
No oczywiście, to są, jeśli tak operujemy właśnie w tym aspekcie opiekun medyczny, a pielęgniarka czy położna, to tutaj mamy do czynienia z prawem wykonywania zawodu. Zupełnie coś innego, zupełnie inny poziom, to praktycznie nie ma żadnego porównania. i ten, tu są ściśle określone kompetencje, prawa, ale i też odpowiedzialność i obowiązki. Także to naprawdę jest, w tej chwili to jest już tak poziom właśnie kwalifikacji, taki poziom wymagań tak naprawdę i odpowiedzialności, że sam fakt kształcenia tych ludzi powoduje czasami, jak człowiek pomyśli, za co jest odpowiedzialny podczas kształcenia, to myślę, że moje koleżanki i koledzy, którzy pracują właśnie w Instytucie Pielęgniarstwa i już teraz na wydziałach pielęgniarstwa i położnictwa, to czasami pewnie tam gdzieś z tyłu się ten włos jeży, oj, czy ja dobrze ich nauczyłem, czy nauczyłam, a wiem, że robią to dobrze.
Zawody nie tylko zaufania publicznego, dokładnie, ale zawody też wysokiej odpowiedzialności i też takiej odpowiedzialności osobistej, więc
tak jest.
Tym więcej do roboty, że tak kolokwialnie powiem, po stronie dydaktyków na państwa uczelni.
I nie tylko na uczelni. To jest ważne, to jest to, co też na każdym kroku podkreślam. Opolskie szpitale, przychodnie, państwowe, prywatne są nauczone przez 60 lat praktycznie, przez 60 lat współpracy wcześniej ze studium, teraz z naszą uczelnią, nauczone uczyć naszych studentów praktycznego wykonania tych wszystkich medycznych zawodów. I to jest coś, co sobie oni sami nie uświadamiają, bo dla nich to jest naturalna obecność studenta, wtedy słuchacza, to jest coś naturalnego. Myślę, że gdybyśmy nagle zabrali im tych studentów, byliby wielce zaskoczeni. Czegoś nam brakuje.
Z pewnością. Dwa nowe kierunki, czyli położnictwo na poziomie studiów magisterskich i dietetyka wspominana na początku. Czego uczy się na tych kierunkach?
Może zacznę od drugiego stopnia położnictwa. Pani dyrektor Żurawicka zaproponowała napisanie, wtedy jeszcze dyrektor, od 1 października dziekan, zaproponowała napisanie wniosku o drugi stopień. Nie wiedziałem, że będziemy jedyną uczelnią, która nie jest uniwersytetem medycznym, która będzie ewentualnie miała prawa kształcenia na drugim poziomie. Także jesteśmy, jeśli dobrze pamiętam, 13 lub 14 uczelnią, która ma takie prawa. Wiem dlaczego, bo to jest kosztochłonny kierunek i mała liczba jednak studentów, bo nie możemy tutaj kształcić, nie wiem, 80 studentów, maksymalnie tam kształcimy chyba 40, żeby zapewnić właśnie odpowiedni poziom. Ale komisja praktycznie bez żadnych uwag, zarówno Polska Komisja Akredytacyjna, jak i ministerstwo przyjęła ten wniosek w błyskawicznym tempie. I w tej chwili był nabór, także mamy pierwszy rocznik. To jest podobnie oczywiście jak na drugim stopniu pielęgniarstwa. Te panie, bo tu praktycznie są same panie, jeszcze na licencjacie mamy na razie jednego pana, mam nadzieję, że będzie studiował studia magisterskie, to potrzebują pewien, tylko rozszerzenia, pewien zakres takich kompetencji miękkich. Tam uczą się na tym drugim stopniu większej tak zwanej koordynacji pracy, funkcjonowanie w zespole, zarządzanie zespołem, ale też komunikacja i jeszcze lepsza współpraca z poziomem lekarskim. To jest osoba, która z założenia ma być takim łącznikiem w wielu sytuacjach w szpitalu, na oddziale czy przychodni pomiędzy lekarzem a pozostałym personelem. No, czytajmy, położne lub pielęgniarki, zależy od działu pozostałe, ale tutaj ten magister w tym kierunku się kształci. Kształci się też w kierunku edukacji, to znaczy, żeby to powinna być osoba, która później, pracując w szpitalu, powinna kształcić właśnie nowe położne, nowe pielęgniarki. I tutaj wielkich różnic, oczywiście różnice programowe są w kwestii treści co do położnictwa w stosunku do pielęgniarstwa, ale ideologia jest dokładnie taka sama.
I co warte podkreślenia, oba zawody, czyli zarówno położnictwo, jak i pielęgniarstwo, są chyba jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy, jeśli mówimy o tych zawodach medycznych, prawda? Czy tam
tak jest.
Zawodach niezwiązanych bezpośrednio z leczeniem.
Bez dyskusji, to są dwa zawody. W tym roku, w lipcu, właśnie w czerwcu, zostałem poproszony przez dyrekcję szpitali, przez naczelne pielęgniarki naszych opolskich szpitali, żebyśmy szybciej rozdali dyplomy naszym absolwentom z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa, ponieważ chciały ogłosić rekrutację i chciały już te osoby mieć do pracy od 1 sierpnia. zgodnie tam z przepisami mamy 30 dni na wydanie dyplomów, czyli teoretycznie wydawaliśmy te dyplomy 29-30. Potrzebne były 4 dni, trochę wcześniej, żeby dać te dyplomy. Specjalnie zebrała się w Izbie Pielęgniarskiej i Położnej komisja zatwierdzająca i przyznawająca prawa wykonywania zawodu i panie zaczęły, i panowie zaczęli pracować od 1 sierpnia. Mhm. Także to pokazuje, jaki jest chłonny rynek w zakresie tutaj wykonywania tych zawodów. No cieszymy się bardzo i widzimy też po tych studentach, jak oni to cenią i są z tego dumni, że skończyli takie studia. Mhm.
I myślę, że większość studentów z innych kierunków i też z innych szkół wyższych, no mogłoby tutaj studentom położnictwa czy pielęgniarstwa tylko pozazdrościć aż takiego zainteresowania pracodawcy, no bo to w naszym polskim wydaniu nie zawsze tak do końca pasuje do siebie, czyli kształcenie na studiach wyższych i zapotrzebowanie rynku. Tutaj tak wpisujecie się państwo w te zapotrzebowania chyba wprost idealnie. Panie lektorze, chodzi mi po głowie jeszcze inny problem związany z szeroko pojętymi zawodami medycznymi w naszym kraju. Czy badacie może państwo losy swoich absolwentów, a przede wszystkim tą kwestię związaną z wyjazdami do pracy, no, na zachodzie najczęściej po ukończeniu studiów?
Tak, oczywiście od chyba roku badanie losów absolwentów nie jest obowiązkowe, aczkolwiek nowa nowelizacja ustawy, ta mała, która weszła 26 września, jednak pośrednio narzuca uczelni, żeby jednak monitorowała losy absolwentów. Jest tam taki pewien zapis, że program kształcenia należy modyfikować na podstawie wyników z monitorowania losów absolwentów. W związku z tym jednak chyba trzeba monitorować, ale my i tak to robimy. Oczywiście procent odpowiedzi wraz z upływem czasu od stania się absolwentów, od momentu stania się absolwentem, ten procent odpowiedzi zmniejsza się. No, nie jesteśmy w stanie uzyskać 100%. Natomiast z tych wyników, które uzyskujemy, właściwie powinien powiedzieć tak, nie ma eksodusu za granicę. W żadnym z zawodów, które kształcimy, nie ma tego eksodusu. My nie odnotowujemy w naszych danych. Tak samo jak w lipcu ministerstwo zaprosiło nas na spotkanie z ministrem Gowinem i ogłosili dane ZUS-u i okazało się, że jeden z zawodów, który jest najbardziej obarczony ryzykiem bezrobocia, to jest zawód fizjoterapeuty. Mhm. Ministerstwo i przedstawiciel ministerstwa, który prezentował te wyniki, był wielce zaskoczony naszą jak gdyby interpretacją tego wyniku, gdzie powiedzieliśmy, ale właśnie tak jest. To nie jest, że jest największe bezrobocie, ponieważ ci młodzi ludzie, nie dostając oczywiście pracy w szpitalach, bo nie ma tej pracy za dużo, gdzieś tam na mniejszych etatach czy na umowę zlecenie gdzieś sobie pracują, ale oni przede wszystkim się rejestrują jako bezrobotni. Dlaczego? Bo są fizjoterapeuci, są bardzo inteligentnymi i sprytnymi ludźmi. I co robią? Idą na bezrobocie, po czym, nie pamiętam, chyba po 2-3 miesiącach mogą zgłaszać się po dofinansowanie o otwarcie działalności. W zależności od miasta, są to pieniądze w zakresie 20-40 tysięcy, mają dotacje na sprzęt i otwierają własną działalność. I to jest błąd właśnie, to jest tak zwana statystyka. Jeśli się źle interpretuje wyniki statystyczne, to można bardzo łatwo wyciągnąć fałszywe wnioski. I my obserwujemy naszych absolwentów. Większość z nich sobie świetnie daje radę. Oczywiście, żeby tutaj nie być jakimś wiarołomcą i tak dalej, to przecież wiemy, że część, szczególnie właśnie naszych fizjoterapeutów, pracuje zupełnie w innych zawodach. Ale też sobie radzą. Bo no, taka jest sytuacja na rynku, że często jednak zmiana zawodu wynika z sytuacji, w jakiej dany człowiek się znajduje. Jeżeli, tak jak dzisiaj widzę w Jaworze, otwierają fabrykę Mercedesa za 3 lata, to wiadomo, że tam będzie 400 miejsc pracy. I na pewno wśród nich znajdzie się jakiś fizjoterapeuta, który stwierdzi, a właściwie lubię silniki Mercedesa. Mhm. I zatrudni się tam.
Jasne. Z drugiej strony też chyba trzeba wspomnieć o, no nie wiem, czy pewnej nadpodaży, ale jednak dużej liczby absolwentów z uwagi na to, że fizjoterapeutów kształci Politechnika Opolska i właśnie Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, czyli dwie uczelnie, tak, które ze sobą współpracują oczywiście, no ale też w pewnym sensie konkurują.
Robiłem kiedyś taką zabawę właśnie statystyczną, jak to wygląda zagęszczenie kształcenia fizjoterapeutów w województwie opolskim, czyli Politechnika Opolska i nasza uczelnia. I to zagęszczenie jest mniejsze niż na Dolnym Śląsku, bo tam jest dużo więcej tych uczelni, nie tylko we Wrocławiu, ale i w Wałbrzychu. Wiem, że tam próby chyba w Kłodzku gdzieś były, także w Legnicy. Także tutaj jest o wiele większe zagęszczenie produkcji, nazwijmy to, fizjoterapeutów. Ale żeby było jasne, tak, to jest jeden z błędów, jaki powstał w wyniku tej potrzeby uzyskania wysokiego wskaźnika skolaryzacji i pozwolono kształcić fizjoterapię właściwie bez kontroli. Wszystkie uczelnie, które spełniły podstawowe warunki, dostawały zgodę. I to był błąd, bo nie ma takiej potrzeby na rynku i w żadnym innym kraju europejskim nie ma takiej nadprodukcji. I tutaj absolutnie się zgadzam. Natomiast tak jak wspominałem, no akurat jakiś specyficzny sort ludzi idzie na te studia i radzą sobie.
Ja chciałbym, żebyśmy za chwilę powrócili jeszcze do tematyki związanej z kształceniem na Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej, ale też chciałbym, żebyśmy przy tych fizjoterapeutach zatrzymali się na nieco dłużej, bo mamy trochę kłopotów w związku z tym ustawodawstwem, które nie do końca ten zawód unormowało. Przypominam, że dzisiaj Państwa i moim gościem jest Jego Magnificencja, rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, pan dr Tomasz Halski. Za moment wracamy do rozmowy.
Radio w dobrym tonie.